Od beztroskiego dzieciństwa po Monte Cassino. Od wywózki i walki po zmagania o godność na obczyźnie. Życiorys pisany przez historię. Wspomnienia żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji Adama Woronowicza.
Do Anglii dotarliśmy w dzień wolny od pracy. Chyba było to 14 lipca, ale nie jestem pewien. Pojechaliśmy do małego obozu w Sudbury, na południu od Londynu. Był to obóz przeznaczony dla tych, którzy nie zostali jeszcze zwolnieni z wojska i którym oferowano różne kursy przygotowujące ich do życia w cywilu. Perspektywy kontynuacji dalszej nauki nie były zbyt rokujące. Morale w obozie było bardzo niskie. Nikt nie wiedział, co ze sobą zrobić. Każdy chciał się czegoś uczyć, ale nie wiedział, jak się za to zabrać. Ludzie nie znali angielskiego. Byli przygnębieni. Warto wspomnieć, że specjalnie dla polskich żołnierzy utworzono Polish University College. Prowadzono tam kurs wprowadzający, który kładł nacisk na naukę języka angielskiego, ale przedmioty wykładane były po polsku przez polskich profesorów. Stopniowo wprowadzano wykłady w języku angielskim, a na ostatnim roku odbywały się one wyłącznie w tym języku. Było to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż większość uczniów początkowo nie znała angielskiego na tyle dobrze, aby uczęszczać na wykłady. Kiedy przyjechałem do Anglii na nadchodzący rok akademicki, nie przyjmowano już żadnych nowych studentów, a pomysł był taki, aby całkowicie zamknąć uczelnię, gdy klasa pierwszorocznych studentów z 1947 roku ukończy naukę. Poszedłem do tymczasowej komisji do spraw edukacji Polaków, która zajmowała się stypendiami i przedstawiłem moją sprawę, że w Bejrucie przerwano moje studia i nie mogłem zostać przyjęty na Polish University College. Powiedziano mi, że jeśli uda mi się dostać na angielską uczelnię, to mogę otrzymać stypendium. Nie było to dużo. 18 funtów dla studentów na wsi i 20 funtów dla studentów żonatych, a także tych zamieszkałych w Londynie. Moja sytuacja była niemal rozpaczliwa. Było już późne lato i wkrótce miały się rozpocząć zajęcia. Większość uczelni została zalana podaniami od żołnierzy brytyjskich zwalnianych z wojska. Poza tym studiowanie w koledżu angielskim było przerażającą opcją ze względu na moją słabą znajomość języka, ale nie miałem innego wyboru. Z pomocą znajomego napisałem list z prośbą o przyjęcie na studia, który wysłałem do 18 szkół wyższych i uniwersytetów. Tymczasem, nie mając nic lepszego do roboty, zapisałem się na kurs kreślarski, który odbywał się w obozie. Znalazłem adresy Władka i Tatka, który przybył z moim pułkiem do Anglii. Ich relacja się popsuła. Z opowieści Tatka wynikało, że przyjechał do Anglii z nadzieją, że będzie mógł zamieszkać u Władka przez jakiś czas, a potem, gdy się rozejrzy, znajdzie pracę. Rozważał także powrót do Polski. Odwiedziłem Władka i Tatka osobno. Władek miał ładny dom z ogrodem, nie miał dzieci. Mieszkał w Harrow, na przedmieściach Londynu. Jego żona, typowa Szkotka, zapewne starsza od niego, nie zrobiła na mnie szczególnego wrażenia. Zostałem u nich na obiedzie. Władek w wyniku wypadku przy skoku, kiedy to był w polskiej brygadzie spadochronowej, miał odciętą część języka i czasami trudno było go zrozumieć, zwłaszcza gdy się wzruszał. Zdecydowanie zmienił się od czasu, kiedy go ostatni raz widziałem. Był przybity, brak mu było zwykłego zapału, ambicji zrobienia czegokolwiek, aby poprawić swój status społeczny i finansowy. Pracował w jakiejś fabryce lodów, wykonując pracę fizyczną. Kiedy na niego patrzyłem, chciało mi się płakać. Oto człowiek, który miał wszystko, czego można było sobie życzyć. Inteligencję, talent, pozycję. I oto, co się z nim stało. Moje spotkanie z Tatkiem było bardzo serdeczne. Wszak to z nim spędziłem większość przedwojennych lat, więc mieliśmy więcej wspólnego. Jego małżeństwo się rozpadło. Była to jedna z wielu tragedii, jakie wywołała wojna. Oczywiście był to dla niego straszny cios. Kiedy go spotkałem, był bardzo przybity. Pod wpływem przygnębiającej atmosfery panującej w obozie nie miałem wielkich nadziei na sukces i poświęciłem się kursowi kreślarskiemu. Miałem nadzieję, że dostanę pracę jako kreślarz, a następnie rozpocznę studia zaoczne. Chciałbym podkreślić jedno. Byłem zdeterminowany, aby pójść na studia i zdobyć wykształcenie w ten czy inny sposób. To mnie pochłaniało, a właśnie wtedy pojawił się pretekst do zintensyfikowania moich działań. Ku mojemu zaskoczeniu zostałem przyjęty do Leicester College of Arts and Technology. To był 8 list z 18, które wysłałem do różnych uczelni i jedyny, który wywołał pozytywną odpowiedź. Nigdy nie zapomnę tego ranka. Byłem akurat na kursie kreślarskim, kiedy na zajęcia przyszedł mój przyjaciel i powiedział: pakuj rzeczy i wynoś się stąd. Dostałeś stypendium. Nie pamiętam, jak się o tym dowiedział. Być może przeczytał list, który przyszedł od tymczasowej komisji. Wszyscy patrzyli na mnie z zazdrością. Natychmiast udałem się do tymczasowej komisji do spraw edukacji polskiej z wnioskiem o stypendium. Oczywiście nie czekałem długo. Gdy tylko załatwiłem sprawy z administracją obozu w sprawie mojego wyjazdu, byłem już w pociągu do Leicester. Leicester to spore miasto liczące wówczas około 250 tysięcy mieszkańców, położone około 2 godzin jazdy pociągiem na północ od Londynu. Jest to stare miasto, którego historia sięga czasów rzymskich. Kiedy tam byłem, prowadzono prace archeologiczne i odkopano rzymskie łaźnie publiczne. Było to miłe miasto, niezbyt przemysłowe, o wiele ładniejsze niż te w zagłębiu przemysłu ciężkiego jak Birmingham, Wolverhampton, Sheffield i wiele innych w Anglii. W Leicester znalazłem niezły internat niedaleko uczelni, prowadzony przez starsze małżeństwo, w którym mieszkało 10 studentów. Spotkałem tam innego polskiego żołnierza, Waldemara Kulesze, z którym byłem wcześniej w Egipcie i zostaliśmy współlokatorami. W tamtym czasie wszyscy w Anglii mieli książeczkę żywnościową uprawniającą do kupna pewnych artykułów spożywczych, które były reglamentowane, takich jak jajka, cukier, mięso. Nawet chleb był reglamentowany. To była jedna z wielu ironii wojny. W tamtym czasie Niemcy, naród pokonany, jadł kiełbaski bez żadnych limitów, a Brytyjczycy, zwycięzcy, mieli wydzielane racje.
Był to fragment wspomnień żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w interpretacji Adama Woronowicza. Życiorys pisany przez historię, wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru, poleca Polskie Radio Białystok.